rację plus negację w Radiu Plus.
Wracamy do rozmowy, zmieniamy temat, przenosimy się do Katowic. Proszę Państwa, strażacy przeszukują ostatnie miejsce, w którym mogą znajdować się poszukiwane po wybuchu w kamienicy osoby. W studiu witam bardzo serdecznie starszego brygadiera Pawła Frontczaka, rzecznika komendanta głównego Straży Pożarnej. Witam pana serdecznie.
Dobry wieczór, witam.
Raz jeszcze panu dziękuję za to, że pan przybył dzisiaj do studia, mimo bardzo intensywnego dnia od samego rana praktycznie.
Dokładnie. Nie opuszcza pan. Po godzinie 6 wyjechałem do pierwszej stacji telewizyjnej. Non stop jestem na nogach, no ale chcemy również informować społeczeństwo to, co się dzieje, jakie są postępy w pracach ratowniczych. Stąd też tu moja wizyta.
No właśnie, na jakim etapie w tej chwili? Noc już zapadła. Tam w dalszym ciągu w Katowicach przy tej zawalonej kamienicy pracują strażacy i cały czas ta akcja trwa. Na jakim etapie w tej chwili jesteśmy?
Akcja trwa i będzie trwała do momentu, kiedy uda nam się odnaleźć te osoby, które najprawdopodobniej znajdują się pod tym zawaliskiem. Taka hipoteza została przyjęta, wynika to chociażby z dokonanego bilansu, między innymi przez policjantów, osób, które były zameldowane w tej kamienicy, a które udało nam się ewakuować. Część z tych osób jest poszkodowanych, 5 osób spośród 22, choć z tego, co dowiedziałem się, 3 lżej ranne osoby już opuściły szpital. Jedna z osób ma 60% poparzeń, ona się znajduje w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Natomiast za zaginione uważane są 3 osoby, kobieta, mężczyzna i ich 2-letni syn. Oczywiście nie można tutaj wyeliminować sytuacji takiej, że ktoś u kogoś był i jest jeszcze ktoś pod gruzami tej kamienicy. Choć tutaj to powoli eliminujemy, chociażby z uwagi na fakt, że te osoby, z którymi rozmawiali policjanci, przeprowadzili określony wywiad, no nie potwierdziły, że u nich na przykład ktoś mógł zostać jako członek rodziny, czy ewentualnie ktoś inny. Chociaż takie sytuacje się zdarzają i zawsze to bierzemy pod uwagę. Natomiast w dalszym ciągu trwa akcja ratownicza, czyli akcja, która ma na celu odnalezienie osób zaginionych, które mogą znajdować się praktycznie tylko w tym jednym miejscu, czyli między ścianą a stropami, jedną ze ścian wewnętrznych. Tam się wytworzyła pewna niecka i jest w dalszym ciągu szansa, my tej szansy nie tracimy, że w takiej niecce mogą znajdować się ludzie. Nie wiem, czy pan miał okazję zobaczyć dzisiaj przekazy telewizyjne. Na tych przekazach między innymi widać było, że poza pracą polegającą na odgruzowywaniu metr po metrze i od ulicy i od podwórza, bo to były takie dwa między innymi obszary, strażacy cały czas wnoszą różnego rodzaju belki, deski do tej części kamienicy, w której doszło do wybuchu, gdzie na górze również miał miejsce pożar, ale są mniejsze zniszczenia, chociaż od strony podwórza widać, że znacznie większe. Tam cały czas prowadzone są prace stabilizacyjne. My przewozimy na miejsce takiej akcji, to na samym początku, belki, deski, gwoździe, czyli takie materiały, nie sprzęt ratowniczy, który jest niezbędny właśnie do wykonywania takiej stabilizacji budynku. Cały czas jest chociażby monitorowana jedna, druga, trzecia ściana, które kiedyś były ścianami wewnętrznymi, dzisiaj się stały ścianami zewnętrznymi nie tylko tego budynku, gdzie doszło do wybuchu, ale również tego budynku obok. Jest to niezbędne i ten sprzęt mamy, że cały czas musimy to monitorować. Ale my możemy, niezależnie od tej całej palety sprzętu, ja jeszcze o tym opowiem za chwilę, tym najważniejszym elementem są ludzie. Ludzie i praca ludzkich rąk. Nie można wprowadzić spycharki czy też ładowarki i nią ładować poszczególne cegły, tylko te cegły muszą być przerzucone do łyżki tej ładowarki przez ludzi. Tak duża grupa ratowników, a tam pracuje ponad 180 ratowników, nie tylko z województwa śląskiego, ale również są wspierani przez dwie grupy poszukawczo-ratownicze z Łodzi i Nowego Sącza. One natychmiast zostały skierowane na miejsce, niezależnie od własnej grupy, która działa na terenie Zalesia Śląskiego, ale również dwie specjalistyczne grupy ratownictwa technicznego z Krakowa i brzegów w województwie opolskim. To jest sprzęt plus ludzie. To jest też dodatkowe wsparcie, plus słuchacze szkół pożarniczych z Krakowa i Częstochowy. Tam są potrzebni ludzie. Tam trzeba dokonywać systematycznych podmian ratowników. Tam jest kilka odcinków bojowych, a na takim jednym odcinku, czyli gruzowisku, może pracować maksymalnie 10 osób. Zbyt duża liczba osób, która by pracowała, to jest zagrożenie dla, potencjalne zagrożenie dla osób, które mogą znajdować się pod takim zawaliskiem. My wtedy chodzimy. Oczywiście jest też 7 psów, które cały czas pracują. Tam w tej chwili został wprowadzony tak zwany ciężki sprzęt. Ciężki sprzęt z zewnątrz, my akurat nie dysponujemy koparkami z dużym ramieniem, z takim chwytakiem, który umożliwia, oczywiście operator jest instruowany przez nas, że ten element należy podnieść. My mamy cały czas łączność, to znaczy dostarczyliśmy tą naszą wewnętrzną łączność i on jak gdyby zdejmuje nią z miejsc, gdzie nie ma możliwości wejścia ani zastosowania jakiegokolwiek innego sprzętu, pewne fragmenty stropu drewnianego czy też belek. Tam wprowadzani są ratownicy, ale głównie przewodnicy psów. Ręcznie odgruzowany jest kolejny fragment i tak praktycznie, tak jak tort, jest on rozbierany czy zjadany. Taka jest technologia. Noc, opady deszczu, temperatura, nie ma, nie są to czynniki, które spowodowałyby na przerwanie akcji lub na jej zawieszenie. My będziemy pracować do momentu, kiedy te osoby odnajdziemy. Dokonywane są podmiany, to jest również cała logistyka, którą przywieźliśmy. My mamy kontenery logistyczne. Ci strażacy muszą gdzieś odpoczywać. To naprawdę ogromny wysiłek, to również i stres. Oni pracują pod presją czasu, ale my, niezależnie od tego, że bardzo ważnym elementem każdych działań ratowniczych jest czas, ale my nie możemy ulegać presji czasu, ponieważ wykonanie jednego nieprzemyślanego ruchu, podjęcie nieprzemyślanej decyzji może spowodować, że dojdzie do kolejnego zawalenia się tego fragmentu naruszonej kamienicy.
Tak, trochę jak w Bierkach.
I nie tylko, dokładnie, i nie tylko narazimy potencjalnie osoby, które wie, że żyją i znajdują się w jakimś tam miejscu, ale również i ratowników, którzy pracują. Oczywiście możemy tutaj powiedzieć, że jak w każdej dziedzinie życia, jak w każdej służbie obowiązują pewne procedury, ale procedura jest tylko pewnym elementem, pewną wytyczną dla dowodzącego, ale to on odpowiada za życie ratowników, za ich zdrowie, to on podejmuje decyzje. Niekiedy w przypadku tak zwanej wyższej konieczności odstępuje się od tych procedur. Ale w zawód strażaka jest wpisane ryzyko. Na pewno jest to bardzo trudna akcja. Akcja chociażby dlatego, że dotyczy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, gdzie dochodzi do potężnej eksplozji, najprawdopodobniej gazu. Oczywiście to będzie ustalać prokurator i policjanci, ale to jest odległa chociażby przyszłość, że po zakończeniu akcji ratowniczej musi być dokonana stabilizacja budynku, odgruzowanie jego, już to, kiedy nie będziemy tych osób poszukiwać i dopiero wtedy z uwagi na bezpieczeństwo, na konieczność zapewnienia, to już będą ekipy techniczne robić, policjanci i prokuratorzy będą mogli przystąpić do zbierania materiału dowodowego. Natomiast do tego wybuchu doszło najprawdopodobniej około godziny 4:50, bo pierwsze zgłoszenie wpłynęło 4:52. I wtedy, kiedy to jest poranek, kiedy ludzie budzą się, a niektórzy jeszcze śpią, to jest ten najbardziej niekorzystny czas, bo wtedy większość, jeśli nie wszyscy, przebywają w domu. Ludzie mówią o ogromnym nie tylko stresie, to jest coś, co chyba każdy z nas, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje, sądzę, że kiedy spotkałoby mnie to, niezależnie od tego, że jestem przygotowany do różnych ekstremalnych sytuacji, ale nie sądzę, że we własnym domu, w budynku wielorodzinnym spodziewałbym się czegoś takiego i też niekiedy działania nawet osób, które mają określoną wiedzę, są irracjonalne w takich sytuacjach. Nie tylko w takich, ale w ogóle, kiedy dochodzi do katastrof, wypadków, wielokrotnie Państwo o tym mówicie i nasi radiosłuchacze na pewno niejednokrotnie o czym czytali i widzieli. Natomiast tutaj tym dodatkowym elementem utrudniającym tą pierwszą fazę akcji był ten czynnik wtórny, czyli pożar. Wybuch dokonał destrukcji budynku, ale również powstał pożar. Ja nie boję się o tym mówić, chociaż na pewno to będzie jeszcze przedmiotem analizy. My zawsze takie akcje analizujemy, nie tylko tak duże, ale również i mniejsze. Kiedy są osoby poszkodowane, kiedy są ofiary, my cały czas się uczymy. Oczywiście nie uczymy się na błędach. Spotkałem rano taką opinię jednego z mieszkańców, że strażacy prowadzili nieudolną akcję, ponieważ przyjechali, nie gasili pożaru, a czymś innym się zajmowali. Być może tak było. Mi trudno ocenić to z perspektywy studia w Warszawie, ale proszę wziąć pod uwagę, że kiedy wpływa zgłoszenie, najpierw wyjeżdża samochód, kilka samochodów z najbliższej jednostki. Dokonywana jest ocena, bo nie zawsze ze zgłoszenia wynika, bo bardzo trudno niekiedy się dowiedzieć, co faktycznie się stało. I to dowodzący podejmuje ten pierwszy decyzję. Kiedy widzi, że doszło do wybuchu, on wzywa następne zastępy, następne posiłki, ale niezależnie od tego, że pali się, to kiedy ma kontakt wzrokowy z ludźmi, którym trzeba pomóc, to pierwszej fazie i pierwszą decyzją jest ratowanie ich życia i wyprowadzenie ich z zagrożonej strefy. Dopiero później przystąpienie do pożaru. Oczywiście w miarę przyjazdu kolejnych jednostek to zmienia się jak w kalejdoskopie. Natomiast jednostki Straży Pożarnej dotarły bardzo szybko. To jest współpraca również wielu innych służb, policji, służb energetycznych, gazowych, kryzysowych, jeśli chodzi o miasta Katowice. To jest zapewnienie lokali zastępczych, hoteli, schronienia nie tylko dla tej grupy osób, które zostały ewakuowane z tej kamienicy, gdzie doszło do zawalenia i wybuchu, ale również z tej sąsiedniej, którą z uwagi na bezpieczeństwo też trzeba było ewakuować. Na pewno gdyby pan mi zadał pytanie retoryczne, ile ta akcja jeszcze może potrwać, nie odpowiem. Tego nie wie nikt.
Jak dużo strażaków bierze udział w tej chwili?
W tej chwili ponad 180, prawie 60 samochodów. Są geofony. To jest taki sprzęt, że w momencie, kiedy pies określa strefę, że tu w tej strefie może być człowiek, żeby zlokalizować dokładne miejsce, gdzie on jest, to co powiedziałem przed chwilą na początku swojej wypowiedzi, to urządzenie elektroniczne rozstawia się poprzez takie sondy, prowadzi się nasłuch, wtedy tylko operator tego urządzenia, bo tak to się określa, może pracować na tym gruzowisku. Rano pojawiły się takie opinie, że nic nie robimy, jest jeden tylko strażak, ale to wynika między innymi z możliwości technicznych tego sprzętu i pewnych zasad. Musi być ogłoszona całkowita cisza, później wprowadza się kamerę. No jest to system naczyń połączonych, ale każdy tam wie, co robi. Jest to na pewno jedna z najpoważniejszych w ostatnich latach katastrofa budowlana spowodowana najprawdopodobniej wybuchem gazu w Polsce.
Tam w tych przekazach telewizyjnych, o których pan wspominał, można było zobaczyć także strażaków w żółtych kombinezonach.
Żółtych i pomarańczowych. Mm. Tak, to jest wyróżnienie z uwagi chociażby na specyfikę prowadzenia działań, nieograniczenia pewnych ruchów strażaków, którzy pracują w ramach specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych. Ci strażacy niejednokrotnie muszą wchodzić w szczeliny różnego rodzaju, takie miejsca, gdzie ich ruch byłby ograniczony, kiedy mieliby kurtkę, kiedy mieliby inny ekwipunek. I na przykład gdzieś, gdzie jest strop, na przykład sami by gdzieś zahaczyli o gwóźdź, nie mogliby wydostać się. Dlatego oni chociażby również z uwagi na to mają kombinezony jednoczęściowe. Wyróżnia ich między innymi też kolor. To na miejscu wiemy, którzy są to właśnie ci, którzy prowadzą te działania poszukiwacze ratownicze, inni prowadzą działania pomocnicze. Również w takiej kombinezonie jako członkowie grup ubrani są przewodnicy psów. Na miejscu jest łącznie 7 psów, psów ze specjalizacją gruzowiskową, ponieważ są też psy ze specjalizacją terenową. To są specjalnie szkolone psy. Ja pragnę przypomnieć, że Polska ma od ponad 5 lat ciężką grupę poszukiwaczo-ratowniczą, która działa w ramach INSARAG-u, czyli grupy, która może udzielić pomocy międzynarodowej. To między innymi członkowie tej grupy. Część z nich jest dzisiaj na miejscu tej katastrofy budowlanej. Pracowało na Haiti, ale pracujemy też w innych częściach świata. Taka ciekawostka to fakt, że przez ten rok my jako Polska, jako Państwa Straż Pożarna przewodniczymy tej grupie, która obejmuje Europę, Afrykę i Bliski Wschód. Świat jest podzielony, ONZ podzielił na 3 jak gdyby strefy. To ogromne wyróżnienie, ale muszę Państwu i Panu powiedzieć, i to nie jest chwalenie się, tylko stwierdzenie faktu, że poza tym, że nie ma dzisiaj na świecie takiego sprzętu, takich technologii ratowniczych, które byłyby dostępne, a które nie mieliby polscy strażacy z tych grup, ale to dzisiaj polscy strażacy w ramach różnego rodzaju środków, między innymi środków, którymi dysponuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, my szkolimy strażaków chociażby z takich krajów jak Ukraina, Armenia. Kilkadziesiąt lat temu w Armenii doszło do tragicznego trzęsienia ziemi, kiedy jeszcze nie mieliśmy takiego sprzętu, nie byliśmy tak zorganizowani. My pomagaliśmy w Armenii. Ale Armenia, będąc krajem sejsmicznym, wydawać by się mogło, że posiada bardzo dobrze wyszkolone grupy, ale to my dzisiaj szkolimy strażaków z Armenii, przygotowujemy do certyfikacji i chyba to świadczy o tym, gdzie jesteśmy i jaki poziom osiągnęliśmy.
Panie rzeczniku, jeszcze na moment poproszę, aby pan pozostał z nami. Na kilka minut jeszcze wrócimy do państwa dosłownie za chwilę. Racje.